Strefa komentarzy.
9:13 na zegarach na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w imieniu swoim, a także Ewy Palińskiej realizującej tę audycję. Witam naszych komentatorów. Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Jest z nami Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Witam serdecznie.
Oraz Piotr Beniuszy z magazyn Liberté.
Dzień dobry.
Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy na moment wrócili do gościa Radia Gdańsk i chwilę pomówili o powiecie kościerskim i o tym, co tam się dzieje. Mamy taką, jak okazuje się, polityczną wojnę w rodzinie. Przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego, pan Marcin Modrzejewski, jest zagrożony tym, że jego mandat radnego zostanie wygaszony w związku z dotacjami, które otrzymał od Powiatowego Urzędu Pracy. To były dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z działalnością gospodarczą, którą pan radny prowadzi. Początkowo Rada Powiatu Kościerskiego została wezwana do wygaszenia tego mandatu w związku z tym, że nie powinien radny uzyskiwać dotacji z tego, co jest majątkiem powiatu. Radni mandatu nie wygasili. Ostatecznie pani wojewoda pomorska wzywa radę do wygaszenia tego mandatu. Pytanie, czy to na najbliższej sesji stanie, czy nie stanie, bo sprawa jest absolutnie zawiła i, jak się okazuje, polityczna. Piotr Beniuszy z rodem z powiatu kościerskiego, można powiedzieć.
Tak, właśnie chciałem zacząć od tego, że zupełnie subiektywnie uważam powiat kościerski za najpiękniejszą część Pomorza, ale to oczywiście tutaj nie jestem obiektywny. Powiat kościerski od zawsze cierpiał z powodu takich drobnych wojenek podjazdowych lokalnych polityków. Te ambicje tam zawsze były dość duże, konflikty naprawdę ponad miarę, to nie jest nic nowego. Natomiast ja generalnie biorąc się ogólnie, bo jakby tą zawiłość prawną, czy tutaj doszło do naruszenia, do konfliktu interesów, czy naruszenia prawa w zakresie...
Bo pan radny też powołuje się na stanowisko Ministerstwa Finansów, które twierdzi, że nie doszło do takiego.
Wydaje mi się, że to musi po prostu rozstrzygnąć sąd. My tutaj w studiu nie rozstrzygniemy. Natomiast ja generalnie chciałem tak ogólnie ustrojowo zaznaczyć jedną rzecz, że mi się nie podoba i uważam, że do zmiany jest sytuacja, w której mandat radnego pochodzący z wyborów demokratycznych przebiegających dokładnie w taki sam sposób, w jaki przebiega wybór posłów na Sejm,
czyli
jest słabszy
bezpośredni wybór,
niż mandat posła. To znaczy żaden wojewoda nie może wygasić posłowi mandatu, nawet jeżeli ten zostanie postawiony stan oskarżenia. Tak? Natomiast decyzja o otrzymaniu mandatu radnego, którą podjął demokratycznie suweren, czyli mieszkańcy powiatu kościerskiego, może stać anulowana przez wojewodę w tego rodzaju sytuacji. Uważam, że taka konstrukcja prawna nie powinna funkcjonować i że o ocenie radnego, ocenie jego sytuacji prawnej powinni zdecydować wyborcy w powiecie kościerskim przy okazji kolejnych wyborów Rady Powiatu.
Zresztą bardzo rzadko się zdarza, żeby próbowano odwołać właśnie radnego, zabrać mu mandat, takie dyskusje, takie spory. I tutaj najwyraźniej chodzi o kłótnie w rodzinie politycznej, tylko że taka kłótnia niczemu nie służy. Ona przede wszystkim będzie wychodzić na zewnątrz, że znowu coś w tej platformie się tam dzieje, kogoś chcą odwołać i jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o władzę. Pewnie tak sobie ludzie pomyślą i coś w tym przypadku na rzeczy jest. Natomiast ja też tutaj jak Piotr uważam, że ta sprawa jest do rozstrzygnięcia przez sąd, nie przez polityków.
Robert Kwiatek, sąd, politycy czy mieszkańcy w wyborach powinni rozstrzygać o losie, czy to radnego Marcina Modrzejewskiego, czy innych podobnych przypadkach, które mogą się pojawiać nie tylko w powiecie kościerskim?
Ta sprawa pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia w kwestii uporządkowania prawa, ponieważ zarówno radny, jak i wojewoda powinien wiedzieć, jakie jest prawo, jak je stosować i wtedy wszyscy my powinniśmy się do niego stosować. Musi być jasno określone. Jeżeli radny przedstawia pewne przepisy, wojewoda przedstawia inne przepisy, to znaczy, że tu dochodzi do możliwości manipulowania różnych stron. I teraz tak, kto powinien rozstrzygnąć? Ludzie jak najbardziej, ale wojewoda jako organ nadzorujący, porządkujący w pewnym momencie też powinien mieć jakieś możliwości. Nie wiem jakie, nie określam tu jakie. A sąd, jak to sąd? Sąd w zależności od tego jaki będzie. Jeżeli sąd mnie lubi, bo jest demokratyczny i wolny, to wyda wyrok przychylny mojej osobie. Jeżeli mnie nie lubi, wyda odmienny wyrok. Więc teraz pytanie, na ile sąd się też zachowa obiektywnie. Ja uważam, że należy stworzyć takie przepisy, takie założenia, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, żebyśmy my wszyscy nie dyskutowali dzisiaj w studio, czy może, czy powinien, czy nie powinien, tylko żebyśmy my wszyscy wiedzieli. Radny nie może brać żadnych pieniędzy. Sprawa jest jasna. Albo radny może brać te pieniądze, bo jest człowiekiem, ma firmę, ma biznes i te pieniądze są dla niego, mu się należą. I wtedy dajmy mu spokój. To jest moje stanowisko. Sprawa jest o tyleż skomplikowana, że coraz bardziej robimy prawo, albo ono jest, bo to nie chodzi o to, kto je zrobił. No mamy pewne furtki, które kto wykorzystuje? Wykorzystują prawnicy, wykorzystują urzędnicy, wykorzystuje władza. To jest bardzo niebezpieczne.
Tu się trudno nie zgodzić, ale trochę mnie zastanawia to, co powiedziałeś. Rzeczywiście sprowadzamy sądy do sympatii sędziego?
Znaczy ja sam tego doświadczam wielokrotnie, bo jesteśmy ludźmi. To nie jest jakiś tam wielki przytyk. Temida powinna mieć zawiązane oczy i chcielibyśmy, żeby tak było. I możemy wierzyć, że tak jest, bo jest wielu wspaniałych sędziów, wielu wspaniałych prawników, pewnie też i prokuratorów. Natomiast życie pokazuje, że nie jest tak naprawdę, więc instytucje,
elementy... No tak, ale każdy, kto miał, przepraszam, Robert, każdy, kto miał z sądem do czynienia i czuje się poszkodowany, no to będzie po prostu uważał, że sąd go by źle ocenił, że sąd nie stanął po jego stronie.
Ja mówię o czymś innym. Jeżeli interpretuje sąd przepisy, które są niejednoznaczne, bo o tym mówimy, i wybiera którąś stronę, a drugi sąd, bo nie mamy prawa w Polsce, prawa precedensowego, wyda w tej samej sprawie odmienny wyrok o 180 stopni, no to jest to uznaniowe jednak.
Cóż zrobić? Poczekamy, zobaczymy, jak się to wszystko...
Trzeba byłoby na konkretnych przypadkach.
Trzeba było to omówić na konkretnych przypadkach. Piotr Beniuszys, wygląda, jakby chciał coś dodać do tej sprawy jeszcze.
No, oczywiście, ta wątpliwość co do tego, jak się zachowają sądy, jest pokłosiem 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy sądy zostały zaludnione wadliwie powołanymi sądami, tak, sędziami. Od tego czasu...
Od tego czasu
mamy wątpliwości, sędziowie nie są politycznie.
Ja mam troszkę więcej...
Poczekajmy, niech Piotr
nie są politycznie nieobiektywni, ale jednak mamy mechanizm losowania sędziego i mamy dwuinstancyjność. I wydaje mi się, że to są jednak pewne bezpieczniki, przynajmniej pewna szansa, że na przykład w drugiej instancji trafimy na sędziego, który ma odpowiednio poukładane priorytety i sądzi w sposób niezawisły i zgodny z prawem.
Robert Kwiatek, proszę
bardzo.
Oczywiście
chciałbym, żeby tak było. Natomiast życie i praktyka pokazuje zupełnie co innego. Po pierwsze, ja mam trochę więcej lat i doskonale wiem, jak sądy skazywały opozycjonistów. Tam są ci sami sędziowie albo ich dzieci, wnuki. Sądy się nie oczyściły w żaden sposób i doskonale to wiemy. I nie chodzi mi o to, żeby teraz robić reformę, oczyścić. Ja tego nie zrobię. Ale nie idźmy wbrew faktom. Po prostu tam są ludzie różni, tak jak ludzie. Mają różne ciągoty. Sam w jakiś sposób odczułem też to na własnej skórze, jeżeli jest polecenie i nieważne jakiej opcji, żeby było jasne, bo wcale nie bronię tu PiSu, bo kwestia upolitycznienia przez jakąkolwiek władzę sądów jest skandaliczna, ale ja dzisiaj jedąc do sądu, a niebawem będę szedł pewnie w pewnej sprawie do sądu.
Czyżby w sprawie Batmana?
W sprawie Batmana być może.
Słuchacze już piszą tutaj do nas w tej sprawie właśnie.
Nie będę w to wchodził, ale
Nie
po to komentuję, chociaż chętnie bym się wypowiedział.
Nie o tym ta audycja dzisiaj.
Nie o tym, ale tak. W sytuacji, kiedy ja pójdę na tą rozprawę i powiem wam, nie wiem co zrobić, ale mówię kolokwialnie, bo ja zadam pytanie, na przykład, czy w Wysoki Sądzie jest tu jakiś sędzia z Justiti? Bo ja nie mam przekonania, czy on nie będzie drugiej strony, albo odwrotnie zadam pytanie, bo nie chodzi mi o to, podałem ten przykład. Zobaczcie, do czego doprowadziliśmy.
I to będzie puenta tej sytuacji, bo w tym momencie tego
doprowadzaliśmy przez 8 lat rządów PiS-u.
Wcześniej już powiedziałem, że wcześniej myśmy nie oczyścili tych sądów w żaden sposób.
PiS je oczyścił, ja to biorę w cudzysłów oczywiście, swój sposób i na własną modłę.
Okej. Okay.
No, fakty są takie, że rozmawiamy o tym w tym momencie o mandacie radnego i de facto o tym, że jego sprawa pewnie skończy się w sądzie i o tym, jak rozumiem, że decydować będą sympatie. No to jest bardzo, bardzo zły omen, tak bym powiedział. Ale zakończymy ten temat, bo dopiero się zrobi gorąco, jak zaczniemy o kolejnych sprawach, takich jak Krajowy Plan Odbudowy na przykład, rozmawiać. Piątek to jest ten dzień, w którym tak już na dobre rozlała się afera związana z KPO. Jedni mówią, że to afera, drudzy mówią, że to burza w szklance wody i żadnej afery nie ma. Wydaje się, że jednak ta historia będzie nam wpływała przez najbliższe tygodnie co najmniej na bieżącą politykę. A ja się zastanawiam jeszcze nad tym wszystkim, czy ktoś patrzy na przedsiębiorców?
Ja mam powiedzieć, na szczęście nie jestem przedsiębiorcą i nie muszę mierzyć się z tym hejtem, jaki się po prostu wylał w tej chwili, bo każdy przedsiębiorca, postawienie przez polityków PiS tej sprawy, tak jak postawiła, czyli my uczciwi i oni, którzy chcą się tutaj nachapać z KPO, prawda, którzy próbują różne takie interesy ciemne robić i wyłudzać pieniądze państwowe, właściwie europejskie. No to ja sobie nie przypominam, nie chciałabym, jak mówię, być w skórze tych przedsiębiorców. Oni po pierwsze, ja uważam, że jeśli to jest afera, czy to jest to afera Prawa i Sprawiedliwości, które opóźniło, to znaczy przez które te pieniądze z KPO dotarły do nas 2 lata później, kiedy restauratorzy, hotelarze mogli swój biznes po pandemii, bo ucierpiał, i to wszyscy wiemy, mogli swój biznes odbudowywać za pieniądze z takich właśnie funduszy europejskich, nasi musieli sobie radzić sami. Niektórzy upadali, niektórzy próbowali właśnie jakoś ratować ten biznes, przyklejając jeszcze jakieś inne biznesy do tego, żeby po prostu móc żyć, bo to są ich dorobki życiowe i to jest całe ich życie, ta praca. Natomiast PiS po prostu nie składał wniosku o KPO i te pieniądze nie napływały. Teraz, kiedy te pieniądze napłynęły, nagle okazało się, że PiS, oczywiście, może się tak zdarzyć, że tam się pojawił jakiś jacht, zresztą reklamowany przez radnego z PiS. Na Facebooku pojawił się taki filmik, w którym radny PiSu, Prawa i Sprawiedliwości, reklamuje pieniądze z KPO i namawia do tego, żeby właśnie zamawiać sobie za te pieniądze jachty, czy kupować za te pieniądze jachty. Więc sprawa ma wiele oblicz, że tak powiem. Pierwsza to jest właśnie to, że to są spóźnione pieniądze i trzeba je na gwałt wydawać. Po drugie, to jest program PiS-u, o czym PiS po prostu nie zająknął się ani przez moment, tylko muszą dopiero media to przypominać, że tak naprawdę ten program to wprowadził właśnie do tych funduszy Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki. No i wreszcie...
Ja bym, przepraszam, jeszcze inaczej powiedział. Ten program powstał za czasów Prawa
i Sprawiedliwości
w Komisji Europejskiej.
I słusznie, że on potrwał, dlatego że on miał po prostu ratować ludzi, którzy stracili wiele na pandemii. A trzecia sprawa, która dla mnie jest tutaj istotna, no to jest jednak słaba komunikacja rządu cały czas i Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Donalda Tuska. Clinton kiedyś napisał: gospodarka głupcze. Ja cały czas uważam, że rząd i Donald Tusk powinni sobie napisać komunikacja głupcze, dlatego że cały czas popełniają te same błędy. Trzeba było od razu, kiedy po prostu internet zawrzał, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości rozkręcali umiejętnie ten temat, trzeba było wyjść i powiedzieć, jak to jest. Dopiero po 5 dniach, kiedy zrobiła się wielka wrzawa, pojawiła się minister Nałęcz, Pełczyńska Nałęcz, pojawiły się tłumaczenia, więc no tak.
Robert Kwiatek, Prawo i Sprawiedliwość ogrywa komunikacyjnie Platformę w tej sprawie?
Ja uwielbiam Rysię, znamy się od wielu lat, ale ja się nie zgodzę z nią tutaj w żadnym słowie, które wypowiedziała w tej chwili. To jest dla mnie przerażające, jak my jesteśmy zmanipulowani i jakie rzeczy mówimy. Platforma rządzi wiele lat. Sam Donald Tusk w tej chwili już rządziła wcześniej, rządzi teraz. Odbijanie na PiS, ja to rozumiem. To jest polityka założenia. Ja mam, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za określenie, gdzieś PiS, gdzieś Platformę. Ja czekałem na te środki KPO. Ja prowadzę biznes, żeby było jasne. Jakoś nie widzę troski tutaj o tych biznesmenów, których tych środków nie dostali, a potrzebowali, tylko dostają koledzy i koleżanki Królika. Bo tak niestety to wygląda, a mam przykłady wielu biznesmenów, którzy składali te, zresztą nawet nie było możliwości złożenia w tym momencie na czas, bo trzeba było przygotować się, wypełnić te kwity. Zdążyli tylko ci, którzy wcześniej wiedzieli, kiedy jest start, przygotowali te kwity, bo były pewnego rodzaju wymogi.
Ale Robercie, poczekaj, bo to jest zasadnicze pytanie. Czy masz jakiś dowód na to, że byli ludzie, którzy wcześniej mieli możliwość zapoznania się z wnioskami i złożenia ich wcześniej przed innymi przedsiębiorcami? To jest bardzo poważny zarzut.
Mam takie domniemanie ze względu na to, że mam kolegę, który zajmował się tym, chciał złożyć wniosek i on nie był w stanie wyciągnąć dokumentów do tego wniosku na czas, bo było tak mało czasu. A inni zdążyli. On mówi, że to jest niemożliwe, żeby oni byli nieprzygotowani do tego. więc wiele osób musiało wiedzieć wcześniej.
Myślę, że z kolegą powinniście pójść do prokuratury. Przepraszam, że tak radykalnie stawiam sprawę, ale to jest bardzo poważny zarzut.
Myślę, że będzie wielu... Problem jest
jeżeli, nie mówię, że tak nie było, ale to trzeba wyjaśniać. Jeżeli tak było, to trzeba wyjaśniać.
Że my tu w studio rozważamy i martwimy się nad biznesmenami, którzy pobrali pieniądze i zainwestowali w pewne różne dziwne rzeczy. Nie mnie oceniać.
Ja nie o nich się martwię, Robercie. Ja martwię się o tych na przykład, którzy czekają na zweryfikowanie swojego wniosku i w tym momencie wiadomo, że będą czekać dłużej, bo cały program jest zawieszony.
Słuchajcie, zarządzam firmą. Wynajmuję ponad 40 firm, podmiotów, miejsca, magazyny. Wiecie, że oni się wyludniają. Polacy przestają, tego nie było. Ta firma działa kilkadziesiąt lat, moja. W tej chwili coraz więcej pustych magazynów, ludzie nie chcą wynajmować w ogóle miejsc, nie chcą prowadzić biur biznesów. My się zwijamy i to jest problem dla biznesu dzisiaj. Jeżeli mamy taką sytuację, że w tym momencie tego typu środki są rozdawane na tego typu działania, dla mnie to jest jakaś patologia. Wszyscy w Polsce czekaliśmy na to KPO. Ja zadam pytanie, gdzie są te inwestycje? Gdzie są te inwestycje, które mają ruszyć tą Polskę do przodu po pandemii?
I z tymi pytaniami wrócimy po krótkiej przerwie. Będzie reklama, będzie piosenka, a potem ponownie strefa komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy razem z Robertem Kwiatkiem, Ryszardą Wojciechowską, Piotrem Beniuszysem i Krajowym Planem Odbudowy, o którym mówiliśmy przed przerwą. Duże emocje w naszej dyskusji, także poza anteną są. Piotr Beniuszys, bo nie miał okazji jeszcze głosu zabrać w tej materii. No właśnie, jak na to wszystko patrzeć? Kto za to odpowiada? Bo bałagan jest ewidentny, to nie ulega kwestii.
Tak, natomiast wydaje mi się, że to przede wszystkim jest kwestia niezrozumienia pewnej perspektywy. Wydaje mi się, że polscy politycy zupełnie nie rozumieją polskich przedsiębiorców na normalnie świecie. Tak? Znaczy, to, że pojawiają się tego rodzaju zarzuty, one są po prostu zupełnie śmieszne, że ktoś, kto prowadzi, nie wiem, ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem, kupił jacht. Albo ktoś, kto prowadzi
żaglówki
restaurację.
Nawet. Żaglówki.
Ktoś, kto prowadzi restaurację albo kawiarnię, kupił ekspres do kawy. Ktoś, kto prowadzi hotel, kupił saunę albo solarium. No, a co miał kupić, przepraszam?
Rolki?
No to chyba właśnie, bo polscy politycy uważają, że być może po prostu projektują swoją mentalność na przedsiębiorców, że jeśli przedsiębiorca kupił jacht, mając ośrodek wypoczynkowy, to po to, żeby sam na tym jachcie pływać. A z ekspresu do kawy będzie sobie tylko robić kawę i żonie, a nie klientom. Tak, sam będzie też sam korzystać. No, to jest nonsens. Tak? Przedsiębiorcy inwestują w te rzeczy po to, żeby na nich zarabiać. A jeśli będą sami z nich korzystać, to nie zarobią ani centa. Tak? Więc kupują to po to, żeby klienci mieli nowe usługi, żeby można było podnieść cenę na przykład noclegu w ośrodku wypoczynkowym, on stał się bardziej atrakcyjny, prawda? Bo nie, można wynająć tam żaglówkę, można pójść na saunę i tak dalej, tak? Ja rozumiem, że przykładowo, weźmy przykład Karola Nawrockiego, tak? Kiedy on był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, tak? To korzystał z apartamentu luksusowego sam przez dużą część czasu, zamiast udostępniać go klientom. Więc może to jest ten rodzaj mentalności, tak? Że skoro jestem dyrektorem czy właścicielem jakiejś, prawda, firmy, czy dyrektorem jakiejś instytucji, to sam korzystam z infrastruktury, ona jest dla mnie. Ale przedsiębiorcy tak nie myślą. Przedsiębiorcy myślą, jak zwiększyć potencjał zarabiania pieniędzy. Więc te rzeczy są kupowane po to, aby z nich korzystali przede wszystkim ich klienci.
A to jest też, powiedzcie mi tak, że my trochę nie pamiętamy o tym właśnie, co się działo w pandemii?
Tak, to znaczy nie pamiętamy w pandemii, ale zapomnieliśmy, co wyprawiało Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie chcę być, że tak powiem, młotem na tę partię tutaj, bo rzeczywiście, ale jeżeli zapominamy, czym były Wille Plus i rozdawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, który miał być dla ofiar, dla osób poszkodowanych, kiedy rozdawano właśnie i na różnych Bąkiewiczów, i na różne stowarzyszenia, które są były przyklejone do tej partii, to było wszystko okej. Okay. Natomiast tutaj, kiedy... To ja się zgadzam z Piotrem, że... Znaczy, z jednym się nie zgadzam. Politycy dobrze rozumieją, czym jest ten biznes, tylko oni po prostu grają. Jest to gra.
Cynizm?
Na to, żeby tak, wyczuli krew politycy i grają, że tak powiem, przeciwko temu rządowi, żeby za cokolwiek złapać i rozwlec ich. No ale nie w tym rzecz, dlatego że tutaj przede wszystkim uderza się właśnie w, nie powiem jądro narodu, ale z biznesu też wszyscy żyją, że oni zatrudniają ludzi, wiele osób. płacą podatki, no są przydatni w tym kraju. Mnie najbardziej dziwi również to, że do tego głosu Prawa i Sprawiedliwości dołączyła Konfederacja, która zawsze tak bardzo dbała o biznes, o to interesy prywatne, prawda, o małych przedsiębiorców. I tu nagle okazuje się, że jak można wyczuć, że tak powiem, zwierzynę łowną, to polują razem z PiS-em.
Robert Kwiatek, jeżeli może jeszcze wrócić do tematu i odnieść się do,
się odnieść
do tej konfederacji.
Bo mnie dziwi takie klapki na oczy, zaślepienie, bo ja zupełnie widzę to odwrotnie. Przepraszam, ja być może nie powinienem przychodzić do tego studia. Nie mówię kąśliwie w złośliwości, bo ja słucham wypowiedzi, ale odwrócenie tematu o 180 stopni to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja się nie nadaję. Ja jestem za słaby do moich tutaj przyjaciół, którzy siedzą po tej stronie, akurat po lewej.
Czy
ale
ja zapraszam
nie chodzi
serdecznie
o to.
Zawsze, bo nie, ale zależy chodzi, nam na tym, żeby różne punkty
to,
widzenia
jeżeli ktoś,
były przedstawiane.
Jeżeli ktoś sprawę taką, gdzie jest afera, gdzie sam o tej aferze mówi premier, gdzie...
Ale o jakiej aferze
Krysia,
premier
cię,
konkretnie powiedział?
Proszę cię, daj mi dokończyć.
No nie, ale to nie można nam zarzucać.
Robert Kwiatek teraz.
Jeżeli w tej sytuacji są domniemania, że te środki były wydawane źle i wy w tym momencie stajecie w obronie tych biednych biznesmenów, którzy są ścigani za to, że kupili jachty, ekspresy do kawy i może macie rację, ale nie pochylacie się w żaden sposób nad całą rzeszą ludzi, którzy nie dostali tych pieniędzy i nie szukamy odpowiedzi, dlaczego oni nie dostali, a ci dostali. To jest nasza rola, rola społeczna. Rolą opozycji jest też patrzeć na to. To nie jest wina, to nie jest zarzut. Musimy
to robić.
Ale dostali
ci, którzy spełniali warunki, żeby w ogóle złożyć wniosek.
Ale ja słyszę tutaj, że w tym momencie, jeżeli ktoś próbuje to sprawdzać, egzekwować, no to jest atak na biznes, tak? To jest atak na biednych ludzi. Nie, to nie jest atak. To jest spojrzenie na pieniądze, które są.
To, moi drodzy, zostańmy jeszcze w tym temacie.
Będziemy spłacać.
Czy
my,
najpierw,
Rysia, ty też
czy w tym temacie,
za te jachty.
Chcę was zapytać o to i też, żeby słuchacze mogli to ocenić. Czy macie poczucie w tej materii, że najpierw był atak, a potem sprawdzanie, czy najpierw było sprawdzanie i ustalono, że było coś nie tak, a potem był atak? Bo trochę jest tak, że cała ta historia jest nakręcona przez po prostu wpisy w internecie, często anonimowych ludzi. Potem też się często okazuje, że te przypadki, na przykład mamy przedsiębiorcę z Wejherowa, który był jednym z takich symboli, powiedzmy, tej afery, a potem się okazuje, że ten człowiek w ogóle nie dostał żadnych pieniędzy i nie dostanie ich.
Po pierwsze,
a fala hejtu ogromna już się leje i też niektóre redakcje już przepraszają tego właśnie przedsiębiorcę z Wejherowa, bo to jest też pytanie, czy nie jest tak, że oceniamy jakieś wnioski. No, my też mówimy o tym, o czym piszą media, internauci i tak dalej, ale czy ktoś się zastanowił w ogóle właśnie?
Gubimy w tej całej sprawie.
Gubimy
w tej całej sprawie sens KPO. Czy to jest 255 miliardów złotych, z czego 0,5%, niecałe 0,5% tej kwoty.
1 200 000 na branżę Horeca.
Tak, na tę branżę restauratorsko-hotelarską. I z tego oczywiście 10% pieniędzy poszło, chyba już tak podpisano, 10% umów, które mogą obsługiwać tę kwotę. I zapominamy, że reszta pieniędzy to będzie i tanie budownictwo, i szpitale, no wiele, energetyka oczywiście, wiele rzeczy, które są naszemu krajowi potrzebne. I nie mówimy teraz o tym, jak te pieniądze mogą zasilić, tylko idzie w Polskę, że tak powiem, głos, że te pieniądze są czymś obrzydliwym, prawda, bo się wiążą z jakimiś przekrętami. Właśnie, ale ja nie znam polityka, który by wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości i konkretnie powiedział, proszę bardzo, w tym przypadku ten biznesmen z imienia i nazwiska wziął pieniądze niesłusznie, dostał na to i na to. Proszę bardzo, jeżeli przedstawią mi to, to tak. Natomiast to jest wszystko takie poruszanie się w próżni, że tu jakieś przekręty, tu jakieś niejasne historie, tu właśnie kawiarki czy ekspresy do kawy. A co mają sobie zamówić biznes? A co ma branża ta restauratorsko-gastronomiczna zamówić? Rolki? Ma dmuchane baseny? Czy o co chodzi? No po prostu rozwijają biznes. Mało tego. założenie było takie, że muszą coś około tego biznesu. To nie może być to samo, czyli nie mogą być te pieniądze zainwestowane w ten już istniejący.
No ma być jakaś forma dywersyfikacji. Tak.
I dlatego jest przykład, na przykład jest przykład kina Irena, nie pamiętam już w którym mieście, które dobudowuje maluteńką kawiarenkę za to, tak żeby ludzie mogli sobie tam usiąść, wypić kawę czy herbatę przed seansem albo po seansie. To jest sens, że jeśli kino będzie słabo prosperowało, to wtedy może ta kawiarenka, prawda, da utrzymanie tym biznesmenom czy właśnie przedsiębiorcom. O to chodziło.
Rzeczywiście jest tak, że projekty są bardziej i mniej sensowne. Do połowy września mniej więcej potrwa wyjaśnianie tego, czy one powinny się tam w ogóle znaleźć, czy spełniają kryteria, czy nie. Część przedsiębiorców boi się, że po prostu już pieniędzy się nie doczeka. My teraz tego nie rozstrzygniemy, będziemy musieli poczekać na
Ale
na
jeżeli są
tych
oczywiście
kontroli.
Takie przypadki, to dobrze, że do tej sprawy wrócono. Jeżeli są przypadki wykorzystywania czy jakichś politycznych powiązań, prawda, że żona jakiegoś posła,
zdecydowanie,
brat,
to trzeba wyjaśnić.
To trzeba wyjaśnić i tyle. Ale to nie rzutuje po prostu na całe KPO, a przede wszystkim nie na ten fragment dotyczący Horeki.
Moi drodzy,
są tak. Pieniądze, które, bo ja podam inny przykład, są pieniądze, które są pożyczone, na które powinny być transparentne. I oczywistym jest to, że idą w biznesy bardzo dobre i są rozwijane. Przecież ja tego nie neguję i ludzie tego nie. My musimy wyłapać patologię. Ale też są pieniądze brane na dziwne rzeczy i ludzie czują pewnego rodzaju dysonans. Na przykład, czy mi wyjaśnicie, dlaczego obywatele mogą, różni biznesmeni, kupować w tej chwili z dotacją samochody elektryczne? Dlaczego dostają pieniądze za to? Samochody elektryczne są ściągane, dostają dotacje bardzo wysokie z państwa polskiego, za nasze pieniądze wspólne są dotowane. Nie wiem, czy wiecie, ale podatek w paliwie kto płaci? No nie płacą te samochody elektryczne i ci kierowcy. Dlaczego się dzieli społeczeństwo na różne grupy? Ja tego nie rozumiem, zadaję pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja tak już ironizując trochę zastanawiałem się, dlaczego na przykład niektóre miasta dzielą kierowców na lepszych i gorszych z powodu na to, czym napędzany jest ich samochód i dlaczego na przykład samochód elektryczny może jechać buspasem, a inny nie, bo ten elektryczny
bo
też
ma
wcale nie jest
w korku
ekologiczny.
I wypalać paliwo.
Ale czy to jeszcze nie poprzednia władza? Czy to nie Mateusz Morawiecki?
Nie, to już władza samorządowa to tutaj. Ja tak? Mówię teraz o
stricte lokalnym. Ale ja mówię o tym dofinansowaniu. Do
to jeszcze rządy prawa.
Ale Rysia, ja ci odpowiedziałem, dla mnie nie jest istotne kto, ty się czepiasz kto, dla mnie istotne jest co.
No nie, no wiadomo, że chodzi tutaj o kwestie ekologiczne i tak dalej, chociaż ja na przykładowo też się z tym nie zgadzam. Uważam, że samochody elektryczne to jest martwa ulica.
Czy znaczy, samochody elektryczne nie są ekologiczne? Po prostu
tak, w Polsce zwłaszcza,
to
kiedy
głośno i nie
prąd mamy
odkładmy.
Z węgla. Tak, już pomijam to, że trzeba je ładować kilka godzin zamiast tankować w ciągu minuty.
I do dzisiaj nie wiadomo, co zrobić z baterią.
Myślę, że to jest martwa ulica i myślę, że będą nowe technologie lepsze niż samochody elektryczne. Natomiast no, przyczyna, dla których one są tak promowane, oczywiście leży w aspektach ekologicznych. Logicznych, więc odpowiedź na to pytanie pana redaktora jest dość łatwa.
Ale pan redaktor dokładnie odpowiedział, że nie leży, ponieważ no nie samochody leży, bo napędzane spalinowo stoją w korkach, bo nie jadą buspasem i to jest ta ekologia tak rozumiana. Niestety, ja jestem przeciwnikiem dofinansowywania pewnych grup w sposób niejasny.
I tutaj postawimy kropkę w tym temacie, bo już o Izerze nie chcę rozpoczynać wątku, bo nam czasu nie starczy.
No tak, pakiety z Izerą miały być dofinansowane.
Moi drodzy, chcę jeszcze krótko, żebyśmy pomówili o pierwszym tygodniu prezydentury Karola Nawrockiego, tydzień temu zaprzysiężenie i wiele rzeczy już od tego czasu się wydarzyło. Weekend chyba był też takim ważnym ważnym punktem na tej osi krótkiej czasu, bo mieliśmy wizytę prezydenta Karola Nawrockiego tutaj w Gdańsku. Wizytę też na meczu Lechii Gdańskiej. Może dlatego od Roberta Kwiatka zacznę, znanego kibica Lechii. I jak rozumiem, też miałeś coś wspólnego z tym zaproszeniem Karola Nawrockiego do Gdańska?
Po pierwsze, ja Karola Nawrockiego znam osobiście, jak był pracownikiem IPN-u w wielu innych sytuacjach, ale od momentu, kiedy został prezydentem, po raz ostatni mówię per ty, bo mówię panie prezydencie, bo to jest prezydent wybrany w wyborach i należy to uszanować, więc ja tak się będę zwracał. Ja pana prezydenta widziałem w migawkach, rzeczywiście był w Muzeum II Wojny Światowej, nie byłem tam, natomiast na Lechię faktycznie chodzę. Pan prezydent był zainteresowany, żeby być na meczu. zwrócił się z takim zapytaniem. Wiem, że chciał się spotkać, nomen omen, nawet się spotkał na loży Lechii, bo poszedł na loże Lechii do zarządu. Spotkał się z radnymi również Platformy, między innymi Kowalczyk tam był. Podali sobie wręcz, to było ciekawe, niesamowite, rękę.
Andrzej Pan prezydent... Kowalczyk, radny miasta Gdańska.
Tak, ale nie tylko. Podali sobie rękę, są zdjęcia, podali sobie wszyscy ręce. Prezydent wtedy powiedział, przecież obiecywałem wam, ty mnie tutaj oplowałeś, atakowałeś, nie do Andrzeja, to było do kogoś innego skierowane, a ja wam obiecywałem, że będę próbował robić wszystko, żeby nas łączyć. To są słowa oczywiście, za tym muszą iść czyny, żeby było, prezydent mógł sobie uprawiać propagandę, ale rzeczywiście miało miejsce, takie fakty miały miejsce, normalnie rozmawiali, podali sobie rękę, nawet sobie tam jakoś razem złożyli te ręce, nie dając żadnych deklaracji poza prezydentem, więc to są bardzo ciekawe, fajne gesty. Pan prezydent buduje wokół siebie pewien wizerunek, który się może komuś podobać bądź nie, natomiast na razie pewnie będą momenty, kiedy trzeba będzie krytykować i ja będę te momenty wytykał. Nawet tam, gdzieś tam dostałem reprymendę od pana prezydenta odnośnie robiąc zdjęć, że niekoniecznie, że ty Robert byś chciał najlepsze zdjęcia, a ja nie będę tam szedł coś, bo ja go prosiłem, żeby ewentualnie zapozował tam coś tam na stadionie. Więc dostałem burę od prezydenta, więc ja też nie będę dłużny i będę patrzył na ręce na tyle, ile mogę. Natomiast zapytałeś mnie, bo byłem i opowiadam tu jako świadek pewne ciekawostki, bo myślę, że to jest dla słuchaczy ciekawe. Było rzeczywiście przygotowane i duży niepokój, żeby pan prezydent podszedł do kibiców, bo nie było wiadomo, jak zareagują. To, że są przychylni, to my wiemy, bo to, ale nigdy nie wiadomo. Stadion żyje swoim życiem, różnie ocenia. Były momenty, kiedy...
Czy był element ryzyka w tym?
Był, oczywiście, że tak. Ściągnięto bardzo dużo funkcjonariuszy BOR-u. Mimo rozmów, mimo ustaleń, nigdy nie jest to przewidywalne, jak pewne grupy zareagują, kto w danym momencie rzuci jakieś hasło. To jest już działanie tłumu. Zareagowali tak, jak zareagowali. Pan prezydent wyszedł. Ja uważam, że to są... Przede wszystkim różnica polega na tym, że pan prezydent próbuje docierać do ludzi. Tam, słuchajcie, no ja to widziałem, zatrzymywał się każde dziecko, każda osoba, która chciała z nim zdjęcie, mimo że BOR już go tam pchał, żeby już nie stał, on się zatrzymywał, robił te zdjęcia. Dobra, powiecie na pokaz i tak dalej. Tak, ale prezydent jest na pokaz. Tak, dokładnie w pewien sposób. I mi się to podobało. No, możecie mieć inne zdanie, nie będę wyprzedzał waszych komentarzy, ale zapytałeś o ten aspekt, to odpowiadam.
To w tym aspekcie, zostając Ryszarda Wojciechowska, jak się podoba lub nie podoba ten wizerunek?
Zaczęłabym od orędzia prezydenta, które dla mnie było bardzo konfrontacyjne i na pewno nie podawał opozycji w nim rękę, tylko po prostu groził palcem i to dość ostro. To, co dla mnie było dziwne, to, że prezydent Nawrocki zachowywał się tak, jakby w Polsce był system prezydencki, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to znaczy obiecywał w tym orędziu, ileż to zrobi. A tak naprawdę wiemy, nie chcę być złośliwa już, jak premier Donald Tusk, kiedy mówił, że miejsce prezydenta jest pod żyrandolem. Pamiętacie tę historię z żyrandolem? Oczywiście nie.
To
no,
nie
ale...
o tym prezydencie, to o Bronisławie Komorowskim.
Tak, ale dlaczego też odpowiadał, dlaczego sam nie będzie kandydować na prezydenta, więc wymigał się w ten sposób, mówiąc, że to jest właśnie taka rola. Ja uważam, że rola jest większa, natomiast no, jest to głównie jednak rola reprezentacyjna. Prezydent nie ma własnych pieniędzy, nie może, że tak powiem, podpisywać projektów z nadzieją, że te projekty zostaną zrealizowane przez rząd, bo tak naprawdę rząd rządzi w naszym kraju. Sama nazwa rząd o tym świadczy. Więc to jest jedna sprawa właśnie, że to orędzie już pokazywało, że on nie przyszedł, że prezydent Nawrocki nie przyszedł, nie został wybrany po to, żeby tutaj obejmować, robić sobie misia z Donaldem Tuskiem, tylko będzie z nim bardzo ostro walczył i wzajemnie. Po drugiej stronie też jest ta gotowość do tej walki. Niestety to jest gotowość, która niedobrze będzie służyła Polsce. Będą to 2 lata jeszcze tego rządu, takich różnych przepychów. przepychanek, wet za wet, żeby nie powiedzieć weto za weto, prawda? Bo tu, prawda, prezydent złoży swój projekt, rząd złoży swój projekt, którego prezydent nie będzie chciał podpisać i tak będziemy w takiej nicości trwali. Ale wracając jeszcze do tego meczu, do tego pobytu w Lechii, ja mam zupełnie inne odczucia. Nie znam osobiście prezydenta Nawrockiego, więc mogę być chyba bardziej obiektywna jednak tutaj w ocenie tej kandydatury i prezydenta.
To już nie kandydatura, to już prezydent. Tak, prezydenta.
Tak, ale uważam, że prezydentowi bycie, owszem, w loży, tak, tam jest miejsce prezydenta, jest miejsce gości w loży na stadionie, ale pójście na tak zwany młyn, tam gdzie są bardzo radykalni, to jest takie słabe określenie, delikatne określenie, bardzo radykalni kibice, żeby nie powiedzieć, że no, o znamionach czasami gangsterskich. Nie wszyscy oczywiście, bo nie chcę tu obrażać wszystkich, ale po prostu no, są też tam takie jednostki. Stąd ta duża ochrona zresztą prezydenta. To nie bardzo mi się podoba. Oczywiście wielu polityków jest fanami, ale w pewnym momencie można pójść na mecz, ale siedzi się w wybranej loży, w wybranym miejscu, a nie między kibolami. Bo to jest właściwe słowo na określenie tego miejsca.
Piotr Beniuszyc, proszę bardzo.
Ja się tutaj nie zgodzę z Ryszardą. Mianowicie ja uważam, że bardzo dobrze, że Karol Nawrocki po pierwsze odwiedził Gdańsk, to jest jego miasto, stąd pochodzi, ale też poszedł na mecz i poszedł na młyn. Dlatego, że no, ciągnie swój do swego i wiadomo, że wśród swoich człowiek się czuje najlepiej, więc wydaje mi się, że zasiadanie w loży byłoby troszeczkę sztuczne w przypadku Karola Nawrockiego. Nam się, że właśnie młyn jest miejscem, w którym czuł się najbardziej komfortowo. Jedyne, co mnie w tym kontekście martwi, to to, że zapewne zwiększona obecność funkcjonariuszy kosztowała podatnika dodatkowe środki. Ja jednak pieniądz publiczny
nawet, tak
zawsze dbam.
Służba Ochrony Państwa, no tak, Biuro Ochrony oczywiście. Rządu już od
ale tak poza tym, to istnieje. Uważam, to jest zupełnie pozytywne zjawisko. No ciągnie swój do swego i wśród swoich czujemy się najlepiej, więc wydaje mi się, że Karol Nawrocki na młynie to jest zjawisko dosyć naturalne. Tak, ta expose było bardzo konfrontacyjne i jakby zupełnie przestrzeliło faktyczne prerogatywy prezydenta. Było dużo polityki społecznej, było dużo wymiarze sprawiedliwości i innych rzeczach, którymi prezydent się w ogóle nie zajmuje. Mnie najbardziej martwi to, czego tam nie było. To znaczy, polityka zagraniczna jest polem, gdzie aktywność prezydenta jest przewidziana, oczywiście we współpracy z rządem. Nie było słowa o Ukrainie. To słowo w ogóle nie padło. Nie było,
może to oddanie pola. Nie może było prezydent Nawrocki uznaje, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent ją tylko wspiera.
No nie, bo mówił o Stanach Zjednoczonych dość dużo i tak dalej.
To trochę ironia.
O Unii Europejskiej mówił tak. Dużo. Więc nie, wydaje mi się, że nie. Natomiast nie padło słowo Ukraina. Nie padło stwierdzenie, że Rosja rozpętała bestialską wojnę, napadając naszych ukraińskich przyjaciół. I to jest chyba największa różnica, jak na razie, pomiędzy Karolem Nawrockim a Andrzejem Dudą. I delikatnie mówiąc, jest to różnica, która mnie osobiście bardzo niepokoi.
To jeszcze, jeżeli moglibyście się do tego pokrótce, o czym Piotr mówił, odnieść. Robert Kwiatek?
Odniosę do tego, co mówiła też Rysia, bo nie można tak stygmatyzować, bo w tym momencie byśmy musieli świętej pamięci prezydenta Adamowicza stygmatyzować, który chodził do szatni, chodził z młynem, znał się z kibicami świętej pamięci Tadeuszem Dówkiem i był w momencie, kiedy on umierał. Po prostu to są takie nasze relacje, jeżeli ktoś nie był, nie chodzi na mecze, nie był w tych środowiskach, bo tam chodzą prawnicy, księża, lekarze, chodzą zadymiarze, chodzą policjanci, różni ludzie chodzą, czasami po cywilnemu, prywatnie, czasami w mundurach. To jest specyfika, więc ja bym proponował jednak nie wgłębiać się i nie używać tych argumentów, nie znając tej specyfiki, bo można sobie nogę samemu podłożyć, bo się nagle okaże, że nazwiemy świętej pamięci Macieja Płażyńskiego czy Arama Rybickiego, a byli to mega kibice, żeby było jasne, czy nawet premiera Donalda Tuska, stawiać go w równym rzędzie z jakimiś tam osobami, które są nie do końca na baker z prawem. Natomiast co do orędzia i kwestii międzynarodowych, wydaje mi się, że nie pisałem tego orędzia i nie napiszę żadnego. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy są działania mniejszości ukraińskich w tej chwili takie, a nie inne, które też widzimy, są pewne aspekty. Trudno jest dzisiaj prezydentowi nazywać ich przyjaciółmi, tak jak padło to w tej chwili. Inna sytuacja była zaraz po wybuchu wojny.
Ryszarda Wojciechowska, jeszcze krótko.
Ja bym tylko krótko podsumowała, kiedy tak patrzę na prezydenta Nawrockiego, to mam wrażenie, że chce być taką kopią prezydenta Trumpa. Znaczy, jaki kraj, taka kopia. można byłoby powiedzieć, bo pomijam od już takich celebryckich porównań, że Melania Trump podczas zaprzysiężenia miała niebieski kostium i Marta Nawrocka również, a czerwony krawat i czarny garnitur, podobnie jak Donald Trump, miał prezydent Nawrocki, ale właśnie to jest to, że ruszył tak w Polskę, to, że podpisuje publicznie te projekty uchwał, to jest właśnie takie w stylu Donalda Trumpa, który ten pierwszy tydzień też miał taki bardzo wybuchowy. Zobaczymy, co z tego zostanie.
Piotr Beniuszyc się wyrywa, ale 15 sekund dosłownie.
Mnie bardzo niepokoi, że młyn może usprawiedliwiać tym, że są tam księża i lekarze i policjanci po cywilu.
Nie, młynu nie można oskarżać.
A mniejszość ukraińską w Polsce na podstawie zachowań kilkudziesięciu kretynów, którzy poszli z banderską flagą, się w całości postponuje. Ukraińcy walczą, bronią nas przed rosyjskim bestialstwem, przed rosyjskim imperializmem i walczą i giną za nas. I to musiało być, powinno być w orędziu prezydenta.
I dzisiaj ostatnie zdanie należało do Piotra Beniuszysa, który razem z Ryszardą Wojciechowską z Zawsze Pomoże i Robertem Kwiatkiem ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Robert Beniuszys, magazyn Liberte. To byli goście Strefy Komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę, także w imieniu Ewy Palińskiej, realizującej tę audycję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Strefa Komentarzy.